Nie wiem, czy ktoś z Was czekał na ten moment, ale dotarliśmy w naszych rozważaniach z Księgi Samuela do prawdopodobnie najbardziej znanej albo jednej z najbardziej znanych scen Starego Testamentu, czyli walki Dawida z Goliatem. I gdybym był mówcą motywacyjnym, to bardzo bym się cieszył, że właśnie dzisiaj jest ten fragment, bo już widzę oczami wyobraźni to płomienne przemówienie, które mógłbym tu wygłosić. Mogłoby ono brzmieć coś w stylu: weź 5 kamieni wiary i idź na Goliata, którego Pan Bóg postawił na twojej drodze. Odbierz Boże błogosławieństwo, bo gdyby Bóg nie widział Dawida w twoim sercu, to nie postawiłby Goliata na twojej drodze. Ale wiecie, że nie jestem mówcą motywacyjnym, nie odnajduję się w tej formule, ale czerpię ogromną radość z tego, kiedy mogę tu stanąć przed wami i podzielić się z wami Bożym Słowem. Dlatego tym bardziej się cieszę, że dzisiaj jest właśnie ten fragment, ten słynny fragment, ponieważ jest on tak pięknie mesjański. To znaczy tak pięknie i tak wiele mówi nam o Mesjaszu. O Mesjaszu, który miał nadejść i którego Księga Samuela zapowiada, tak jak Stary Testament. I Mesjaszu, który rzeczywiście przyszedł 2000 lat temu, kiedy to Bóg przyszedł do nas jako człowiek, jako potomek Dawida, jako Jezus Chrystus. I znamy się nie od dzisiaj, wiem, że lubicie podróże, więc chciałbym was zabrać w dwie podróże, które w połączeniu z przejściem przez ten tekst, mam nadzieję, że pokażą ten właśnie mesjański, piękny aspekt całej tej historii walki Dawida z Goliatem. I pierwsza podróż to będzie podróż w czasie, żeby zobaczyć, jak wygląda tło historyczne całej tej historii, a druga to będzie podróż już bardziej klasyczna, taka geograficzna, żeby zobaczyć, jak wygląda scenografia tego pojedynku. I kiedy weźmiemy to wszystko, zbierzemy razem przejście przez tekst, kontekst historyczny i tą scenografię, mam nadzieję, że zobaczymy taki wniosek, że król Saul był królem według ludzkiego serca. Był królem, którego Izrael pragnął. Ale to król Dawid jest królem, czy typem króla według Bożego serca, jakiego Izrael tak naprawdę potrzebował. I z tymi Saulami nawet w naszym życiu jest właśnie taki problem, że często nasze serca szukają takich królów i takich bohaterów. Ale problem z Saulami jest taki, że w godzinach próby oni nas zawodzą, ponieważ w nich nie ma ratunku. Potrzebujemy w naszym życiu koronować prawdziwego króla. Pana panów i króla królów, czyli Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, którego typem, którego zapowiedzią jest właśnie Dawid w tym tekście. I zaczniemy od pierwszej podróży, czyli od podróży w czasie. Zobaczymy, jak do tej pory, do 16 rozdziału pierwszej księgi Samuela wyglądała historia Bożego zbawienia. Historia Bożego zbawienia zaczyna się w Księdze Rodzaju i już w 3 rozdziale czytamy tam o upadku człowieka w grzech i śmierć. Człowiek grzeszy przeciwko swojemu świętemu Stwórcy, co z jednej strony wiąże się z Bożym gniewem i z Bożym przekleństwem, ale z drugiej strony wiąże się też z tą wspaniałą i pełną Bożej łaski zapowiedzią, że Bóg kiedyś, taka jest Boża obietnica, że Bóg kiedyś dokona zbawienia i odkupienia. I widzimy to w 3 rozdziale, kiedy z jednej strony Bóg wyrzuca Ewę i Adama z raju, ale z drugiej strony czytamy tą właśnie obietnicę wypowiedzianą akurat przez Boga do węża. W 15 wersecie 3 rozdziału czytamy: ustanawiam nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży twoją głowę, a ty zranisz je w pięte. I z dalszej lektury Księgi Rodzaju dowiadujemy się coraz więcej o tym obiecanym potomku. Za chwilę dowiemy się, że będzie on potomkiem Abrahama. Później dowiadujemy się, że będzie on potomkiem syna Abrahama, czyli Izaaka. Później dowiadujemy się, że będzie on potomkiem Jakuba, który później jest nazwany Izraelem. Z Izraelem jest problem, że ma 12 synów, więc pytanie teraz to, czyim potomkiem spośród tych 12 synów będzie ten obiecany Mesjasz. Okazuje się za chwilę, w 49 rozdziale, że będzie to Juda. Kiedy Jakub, Izrael, błogosławi swoich 12 synów, nad Judą wypowiada takie słowa w wersecie 8, 49. Judo, będą cię wysławiać bracia. Twoja ręka będzie na karku nieprzyjaciół. Synowie twojego ojca oddadzą ci pokłon. Judo, młody lwie, dzięki łupom będziesz rósł, mój synu. Nie będzie zabrane od Judy berło, ani laska pasterska z pomiędzy jego nóg, aż przyjdzie ten, do którego ono, czyli to berło, należy i jemu, temu potomkowi, będą posłuszne wszystkie ludy. I po tym wydarzeniu, tak naprawdę przez kilkaset lat, aż do Księgi Samuela, nie mamy już dalszych informacji na temat pochodzenia tego Mesjasza. Ważne rzeczy natomiast dzieją się tuż przed Księgą Samuela, na koniec Księgi Sędziów. Księga Sędziów kończy się skandalem, kończy się bestialskim morderstwem na kobiecie, której dopuściło się plemię Beniamina. I Księga Sędziów kończy się wojną domową, kiedy to 11 pozostałych plemion wypowiada wojnę plemieniu Beniamina, tak, że tak naprawdę Beniaminitów zostaje już niewiele. Dlatego to jest takie zaskakujące i nawet szokujące, kiedy w Księdze Samuela Izrael chce być jak inne narody i prosi o króla. Chce być jak inne narody, prosi o ludzkiego króla. Wzgardza Bogiem jako królem. I co się dzieje? Dostają króla, Beniaminitę. Saul był z plemienia Beniamina. I tak naprawdę, kiedy docieramy do tego 16 rozdziału, to docieramy do niego tuż po kulminacyjnej konfrontacji Samuela z Saulem. I kończy się, 15 rozdział kończy się, kiedy Samuel po raz trzeci już konfrontuje Saula z jego grzechem i zapowiada mu po raz trzeci, że on jest odrzucony jako król w Izraelu i Pan Bóg już znalazł sobie jego następcę. I w 16 rozdziale widzimy, że kondycja mentalna Saula już staje się coraz gorsza. Jeszcze parę wersetów wcześniej Samuel odważnie konfrontuje Saula z jego grzechem, a na początku 16 rozdziału, czyli na początku dzisiejszego naszego fragmentu, czytamy, jak Samuel odczuwa już wobec Saula strach. Strach też udziela się starszym pewnego małego miasteczka w Judzie, miasteczko, o którym wszyscy śpiewamy pod koniec grudnia co roku. Kiedy Bóg wysyła proroka Samuela z kolejną misją, jak czytamy, Samuel, nie tylko Samuel boi się Saula, ale boją się też starsi w Betlejem. Na początku 16 rozdziału czytamy takie słowa. Pan powiedział do Samuela, jak długo jeszcze będziesz się smucił z powodu Saula? Czyż nie odrzuciłem go jako króla nad Izraelem? Napełnij swój róg oliwą i idź, posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż upatrzyłem sobie króla wśród jego synów. Samuel jednak odpowiedział, jakże mam pójść? Gdy Saul usłyszy o tym, to mnie zabije. Lecz Pan powiedział, weźmiesz ze sobą jałówkę ze stada i powiesz, przybyłem, aby złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz Jessego do udziału w ofierze, a ja sam pouczę cię, co masz robić. Namaścisz mi tego, o którym ci powiem. Samuel zrobił więc to, co Pan nakazał. Gdy przyszedł do Betlejem, przestraszeni starsi miasta wyszli mu na spotkanie i zapytali, czy twoje przybycie oznacza pokój? Przybycie oznaczało pokój. I kiedy dochodzisz do tej uczty, Samuelowi od razu rzuca się w oczy Eliab, najstarszy syn Jessego. Pierworodny, wysoki, przystojny, można powiedzieć kopia Saula. I Samuel myśli, to musi być on. To na pewno on. Ale Bóg daje Samuelowi wtedy lekcję. Saul jest królem, którego pragnęli Izraelici. Natomiast teraz Samuel został wysłany po króla według Bożego serca, którego Izrael potrzebuje. I tak jak czytamy od wersetu 6, Gdy przyszli, Samuel ujrzał Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem stoi jego pomazaniec. Lecz Pan oznajmił Samuelowi: nie zwracaj uwagi na jego wygląd ani na wysoki wzrost, bo go odrzuciłem. Nie patrzę bowiem tak, jak patrzy człowiek. Człowiek dostrzega to, co widzą oczy, a Pan patrzy na serce. Okazuje się, że to żaden z synów Jessego, który jest obecny na uczcie. Ale od słowa do słowa okazuje się, że jest właściwie jeszcze jeden syn. Najmłodszy, pasterz. I pasie akurat owce. Jest tak nieoczywistym wyborem, że nawet go nie ma na uczcie. I kiedy kilka rozdziałów wcześniej to Saul był wybierany, wszyscy wiwatowali na cześć tego pięknego, przystojnego króla razem z Samuelem. Tymczasem ten drugi król, ten król według Bożego serca, jest królem niepozornym, takim królem, którego łatwo przegapić. I pierwsze prywatne namaszczenie przez proroka i kapłana Samuela kończy się podobnie jak w przypadku Saula. To znaczy Dawid, przyszły król, jest namaszczony i zstępuje na niego duch Pana. Czytamy od wersetu 12 takie słowa. Chłopiec był rudy, miał piękne oczy i wspaniały wygląd. Pan zaś powiedział: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy Samuel wziął róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci. Od tego dnia duch Pana przeniknął Dawida. I kiedy kilka rozdziałów wcześniej czytaliśmy, jak Saul dochodził do władzy, widzieliśmy tam niesamowite Boże prowadzenie i opatrzność. Niesamowity zbieg, splot różnych wydarzeń, które doprowadziły Saula do bycia królem. I trochę podobne rzeczy dzieją się teraz. To znaczy, widzimy tą samą Bożą opatrzność i Boże prowadzenie, które było niezbędne, żeby Dawid, prosty pasterz z Betlejem, dostał się na dwór Saula i został jego gierymkiem. I czytamy tą historię od wersetu 14. A gdy duch Pana odstąpił od Saula, opanował go duch zły, posłany przez Pana. Wtedy słudzy Saula zwrócili się do niego: opanował cię zły duch, posłany od Boga. Powiedz proszę nasz Panie swoim sługom, którzy są przy tobie, aby poszukali człowieka umiejącego grać na lirze. Gdy zły duch od Boga będzie nad tobą, to on zagra i będzie ci lepiej. Wtedy jeden ze sług powiedział: widziałem u Jessego Betlejemity syna, który zna się na grze. Saul wyprawił więc swoich posłańców do Jessego z poleceniem: przyślij do mnie Dawida, twojego syna, który jest przy owcach. Więc Saul poznaje nie tylko Dawida, ale przynajmniej korespondencyjnie poznaje też jego ojca, to znaczy Jessego. I Bóg rzeczywiście nad wszystkim czuwa, ponieważ, jak czytamy dalej, a gdy duch zesłany przez Boga opanowywał Saula, Dawid brał lirę i grał. Przynosiło to ulgę Saulowi i było mu lepiej, a gdy zły duch od niego odchodził. I w Starym Testamencie nie za bardzo możemy wyczytać koncepcję egzorcyzmu przez granie na lirze. Także było to na pewno zaskakujące również dla oryginalnych odbiorców. To sprowokowało niektórych komentatorów do tego, że być może ten opis to nie jest opis złej kondycji duchowej Saula, tylko psychicznej, mentalnej. Ale tak naprawdę, kiedy zobaczymy, jaki jest kontekst tej historii, to zobaczymy trzy rzeczy. Ponadnaturalne Boże działanie i potwierdzenie tego, że Saul jest wyjątkowym Bożym pomazańcem. Nie tylko przez splot tych dziwnych okoliczności, ale też przez rezultat działań Dawida. Po drugie, Duch Boży rzeczywiście jest z Dawidem. I po trzecie, Bóg odnosi za Dawida pierwsze zwycięstwo, którego beneficjentem jest Saul. I właśnie w kontekście tej historii i tego zwycięstwa trafiamy do 17 rozdziału, w którym przeczytamy o drugim zwycięstwie. I rozdział 17 zaczyna się od kolejnej wojny z Filistynami. Mamy tam informację na temat tego, jak wyglądało ułożenie wojsk. I to jest czas na naszą drugą podróż, na podróż geograficzną. Także zapraszam was do Doliny Ela, zwanej Doliną Terebintów. I Dolina Ela wygląda tak. to są dwa wzgórza ustawione naprzeciwko siebie, przecięte dość obszerną doliną. Widać tam też koryto potoku, z którego prawdopodobnie można wziąć parę kamieni. I czytamy na początku 17 rozdziału właśnie od drugiego wersetu, jak wyglądało ułożenie, ustawienie wojsk. Saul oraz Izraelici również się zgromadzili i rozłożyli obozem w Dolinie Terebintu. Potem uporządkowali swoje szyki, by walczyć z Filistynami. Filistyni stali na wzgórzu z jednej strony, a Izraelici na wzgórzu po stronie przeciwnej. Między nimi zaś była dolina. I w kolejnych wersetach poznajemy Goliata i wyzwanie, które Goliat rzuca Izraelitom. I Goliat wygląda imponująco i przerażająco. Cały Izrael, włącznie z Saulem, drżą i chowają się na sam widok i dźwięk jego oskarżeń. Czytamy od 4 wersetu takie słowa. Wtedy z obozu Filistynów wystąpił harcownik, nazywał się Goliat z Gat. Mierzył 6 łokci i 1 piędź, czyli około 3 metrów. Na głowie miał spiżowy hełm, a ubrany był w łuskowy pancerz z brązu, który ważył 5000 cykli, czyli niecałe 60 kg. Na nogach miał spiżowe nagolenice, a na plecach spiżowy krótki miecz. Goliat stanął i zawołał do oddziałów izraelskich: po co wyszliście i ustawiacie się do bitwy? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wysługami Saula? Wyznaczcie spośród siebie jakiegoś człowieka, niech zejdzie do mnie. Jeżeli będzie w stanie walczyć ze mną i mnie pokona, to będziemy waszymi niewolnikami. Jeżeli zaś ja go zwyciężę i pokonam, to wtedy wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. I wołał dalej: szydzę dzisiaj z szeregów Izraela. Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przerazili się i wpadli w popłoch. Na koniec jeszcze w wersecie 16 czytamy, że trwało to 40 dni. Oskarżyciel w łuskowym pancerzu 40 dni. Interesujące, ale wrócimy jeszcze do tego później. I co się przez te 40 dni działo z Dawidem? Kiedy spojrzymy na to, co mówi nam narrator dookoła tego opisu Goliata, zobaczymy wyjaśnienie, dlaczego Dawida akurat wtedy nie było na polu bitwy. I też dowiadujemy się, że pasł owce swojego ojca. I widzimy, czytamy też o tym, że Dawid został posłany przez swojego ojca Jessego z prowiantem dla braci, którzy byli wtedy na polu bitwy. Więc kiedy dochodzi do konfrontacji ze starszym bratem Eliabem na polu bitwy, wiemy dzięki narratorowi, że intencje Dawida były czyste. I czytamy w wersetach 26-29 właśnie tą dyskusję Dawida ze swoim bratem. Dawid zapytał ludzi, którzy stali przy nim: co zrobią dla człowieka, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela? Kim bowiem jest ten nieobrzezany Filistyn, że lży wojska Boga żywego? Ludzie powtórzyli mu te same słowa. To zrobią dla człowieka, który go pokona. To, czyli będzie, dostanie bogactwo, dostanie córkę za żonę, córkę Saula za żonę i dom ojca zostanie zwolniony z podatków. I gdy Eliab, jego najstarszy brat, usłyszał, jak rozmawia z ludźmi, rozgniewał się na Dawida i powiedział: po co tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na pustyni? Znam twoją zuchwałość i przewrotność twojego serca. Przyszedłeś tylko obejrzeć bitwę. Dawid odpowiedział: co takiego zrobiłem? Tu była tylko rozmowa. I efekt jest taki, że Dawid zgłasza swoją gotowość do pojedynku Saulowi. Mówi w 32 wersecie: niech nikt nie traci odwagi z powodu tego Filistyna. Twój sługa pójdzie tam i będzie z nim walczył. Przede wszystkim Dawid w tym momencie już wie, że jest namaszczonym królem. Po drugie, mówi Saulowi, w kim pokłada swoją nadzieję na zwycięstwo nad Goliatem. Kiedy w 36 wersecie mówi do Saula: twój sługa pokonywał zarówno lwa, jak i niedźwiedzia. A ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, ponieważ lży u wojska Boga żywego. I Dawid mówi dalej, Pan, który ocalił mnie z łap lwa i niedźwiedzia, ocali mnie także z ręki tego Filistyna. I nie wiadomo, czy odpowiedź Saula była efektem wiary czy desperacji, ale mówi, idź, a Pan niech będzie z tobą. I Saul wysyła młodego pasterza na wielkiego wojownika. Ale kto tak naprawdę powinien tam iść? Kiedy przeczytamy Biblię, dostrzeżemy, że ona bardzo rzadko komentuje wygląd zewnętrzny bohaterów, nawet pierwszoplanowych. No bo jak wyglądał Abraham? Jak wyglądał Mojżesz? Jak wyglądał Jezus? Księga Samuela jest w tym kontekście wyjątkowa, bo choć co prawda nie komentuje wyglądu Samuela, proroka Samuela, to zaskakująco dużo wiemy o Saulu, Dawidzie i Goliacie. Czytamy, i to nie raz, że Saul przewyższał w Izraelu wszystkich o głowę, natomiast Dawid był pięknym młodzieńcem. Kto zatem powinien iść na pojedynek o wolność z przewyższającym wszystkich filistyńskim wojownikiem, jeśli nie przewyższający wszystkich o głowę, Saul, król wojownik, który został po to powołany przez Boga na króla. I właśnie, ten Saul Beniaminita przecież został królem, ponieważ Izrael tak bardzo chciał być jak inne narody. Izrael wzgardził Bogiem jako królem i poprosił, chciał mieć ziemskiego króla, który by prowadził ich w bitwie i zwyciężał ich wrogów. I teraz w obliczu zagrożenia ten król według ludzkiego serca, którego Izrael tak chciał, wysyła na bitwę króla według Bożego serca, którego Izrael tak naprawdę potrzebował. Więc Dawid schodzi z jednego ze wzgórz w Dolinę Ela, ale ubrany nie jest jak wojownik, ale jak pasterz. Bierze 5 płaskich kamieni z potoku i idzie na Goliata. Po 40 dniach urągania, obrażania i oskarżania Goliat doczekał się w końcu rywala, jakiego prawdopodobnie się nie spodziewał. I czytamy od wersetu 42. Gdy Filistyn przyjrzał się Dawidowi i zobaczył, że był rudym chłopcem o pięknym wyglądzie, to go wyśmiał. Filistyn zapytał też Dawida, czy jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? Potem Filistyn przeklinał Dawida, przywołując swoich bogów. A następnie Filistyn zawołał do Dawida, podejdź do mnie, a twoje ciało dam na pożarcie ptactwu podniebnemu i zwierzętom ziemi. Brzmi jak nieprzyjaźń pomiędzy potomstwami z Księgi Rodzaju, prawda? Widzimy też, że Goliat jest bardzo pewny siebie. Przynajmniej w słowach, bo na bitwę z tym małym, rudym chłopcem wychodzi w pełnym rynsztunku i z giermkiem. I odpowiedź Dawida nie pozostawia wątpliwości. Dawid wie, że on nie jest na polu bitwy sam. On wie tak naprawdę, że jest tylko giermkiem króla królów i pana panów. Kiedy odpowiada Goliatowi od 45 wersetu, na to Dawid odpowiedział Filistynowi, ty wychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i krótkim mieczem, a ja wychodzę do ciebie w imię Pana Zastępów, Boga Wojsk Izraelskich, które lżyłeś. Dzisiaj Pan wyda cię w moje ręce, a ja cię pokonam. Odetnę ci głowę i dziś jeszcze dam trupy z obozu Filistynów na pożarcie ptactwu podniebnemu i zwierzętom ziemi. Wtedy cała ziemia dowie się, że jest Bóg w Izraelu. I całe to zgromadzenie dowie się, że nie mieczem ani włócznią wybawia Pan. To wojna należy do Pana i to On wyda was w nasze ręce. Rozpoczyna się więc bitwa. Dawid rusza na Goliata, wyciąga kamień, ładuje go do procy i strzela. I trafia. Czego efektem jest upadek Dawida. Goliat leży bezbronny, więc Dawid podbiega, wyciąga Goliatowi jego własny miecz, prawdopodobnie ten krótszy, i jego własną bronią skraca go o głowę. I kiedy podsumujemy sobie całą tą scenę, to dostrzeżemy coś fascynującego, bo tak naprawdę młody lew z plemienia Judy triumfuje nad głową Goliata. Goliata, który przez 40 dni urąga, obraża i oskarża Boży lud, jest ubrany w łuskowy, wężowy pancerz, bierze udział w bitwie, której stawką jest zniewolenie Bożego ludu i kończy bitwę ze zmiażdżoną głową. Czy to nie brzmi jak echo historii z Księgi Rodzaju i zapowiedź tego, co tak naprawdę dokona się w Jezusie Chrystusie? To Jezus poszedł na bitwę, na którą nikt z nas nie byłby w stanie pójść. To właśnie On, Boży Syn, potomek Dawida, dobry pasterz, wyszedł sam naprzeciwko naszemu największemu Goliatowi, śmierci. Poniósł naszą karę za grzech, umierając na krzyżu i zmartwychwstał, pokonując śmierć. I teraz każdy, kto wyznaje Go swoim Panem i Zbawicielem i idzie razem z Nim, jest w Jego zwycięskiej armii. Tak jak w finale bitwy Dawida z Goliatem. Widzimy w finale, że Dawid porywa tą przestraszoną armię Izraelitów do bitwy. Izrael prowadzony przez swojego nowego króla odnosi zwycięstwo nad wrogiem. Czytamy w wersetach 51-52 takie słowa. Gdy Filistyni ujrzeli, że ich wojownik zginął, uciekli. Gdy Izraelici i Judejczycy z okrzykiem puścili się w pogoń za Filistynami aż do wejścia do doliny i do bram Ekronu, zabici Filistyni padali na drodze od Szaraim aż do Gat i Ekronu. I to jest zasadniczy problem z takimi Saulami w naszym życiu. One tak naprawdę, ci fałszywi królowie, królowie naszych serc, w obliczu zagrożenia, a tak naprawdę tak ostatecznie w obliczu naszego grzechu, kary za ten grzech i naszej śmierci, są absolutnie bezbronni. Kiedy będziemy się zdawać na kogoś innego niż Jezus Chrystus, to będziemy ze strachu drżeć, schowani i ukryci razem z tymi naszymi królami. Ale kiedy to w Jezusie położymy nasze zaufanie, możemy być pewni, że to On kiedyś już poszedł przed nami i zwyciężył. To w Nim i tylko w Nim, w Chrystusie jest nasze zwycięstwo. I nasza skażona grzechem natura podpowiada nam różnych zbawicieli. Takich, którzy z naszej perspektywy wydają się tacy przystojni, tacy piękni, tacy wysocy. Kariera, pieniądze, technologia, sukces, takie dążenie do doskonałości. To wszystko tak ostatecznie w obliczu grzechu i śmierci, jaka na nas czeka, okazują się bezbronne. Tymczasem to Jezus jest tym królem, tym zbawicielem, tym superbohaterem z tytułu, którego tak naprawdę potrzebujemy. Bo tylko On tak naprawdę zbawia. Tylko On tak naprawdę zbawia od kary za grzech i ratuje od śmierci. Tylko On tak naprawdę mógł pójść sam na tą wojnę i ją wygrać i wygrał. I historia pojedynku Dawida z Goliatem kończy się dwoma takimi podsumowującymi akapitami, które zdaje się mają związek z nagrodą, jaką Saul wyznaczył, obiecał zwycięzcy. Tuż po walce Dawida z Goliatem czytamy taki dialog pomiędzy Saulem i Abnerem. Saul, widząc Dawida, który wychodził naprzeciw Filistyna, powiedział do Abnera, dowódcy wojsk, Abnerze, czyim synem jest ten młodzieniec? I to może brzmieć dziwnie, tak jakby Saul nie wiedział, kogo właściwie on posyła. A przecież go znał, był jego giermkiem. I zwróćcie uwagę jednak, że to pytanie Saula jest bardzo konkretne i nawet powtórzone jest 3 razy. Kim jest ojciec Dawida? Dawid również odpowiada na pytanie bardzo konkretnie. Dawid się nie przedstawia, tylko mówi, kim jest jego ojciec. Jest to Jesse z Betlejem. I oczywiście psychika Saula nie jest w najlepszym stanie w tym momencie, to już wiemy. Natomiast być może postradał zmysły, ale prawdopodobnie chodzi o nagrodę, którą sam Saul obiecał. Przypomnijmy, były trzy nagrody. Czytamy w 25 wersecie 17 rozdziału. Tego, kto zdoła go, czyli Goliata, pokonać, król obdarzy wielkim bogactwem, odda mu swoją córkę, a dom jego ojca uczyni wolnym w Izraelu. Co przeważnie jest tłumaczone jako to, że dom zwycięzcy będzie zwolniony z podatków. Więc pytanie Saula ojca może i prawdopodobnie ma ten podtekst nagrody. Zresztą dalej, na początku 18 wersetu, czytamy też krótką informację, że Jonatan, czyli ten bohaterski wojownik z poprzednich rozdziałów, zawiązuje tą piękną przyjaźń z bohaterskim wojownikiem z ostatniego rozdziału, który właśnie wygrał bycie jego szwagrem. I zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ta historia jest tak popularna? Albo co w tej historii jest takiego pociągającego, że trafiła ona do takiej, do kultury, do szerszej świadomości? I fascynującą odpowiedź na to pytanie proponuje James Wallace w swojej książce Person of Interest, i kiedy pisze w niej coś takiego. Kiedy przyjrzysz się bliżej wielu fikcyjnym bohaterom, zobaczysz u nich wiele atrybutów Chrystusa, nawet jeśli historie o nich wychodzą spod pióra autorów, którzy nie wiedzieli zbyt wiele o chrześcijańskim Zbawicielu. Świadomie lub nie, owi autorzy pożyczyli atrybuty Chrystusa i stworzyli bohaterów swoich historii, które literaturoznawcy nazywają figurami Chrystusa. I nie będzie wielkim zaskoczeniem, kiedy odkryjemy atrybuty Chrystusa w Aslanie z opowieści z Narni, albo w Aragornie, Gandalfie, albo Frodo z Władcy Pierścieni, ponieważ ich autorzy zrobili to z pełną premedytacją. C.S. Lewis i Tolkien celowo wpisali te atrybuty Chrystusa w swoich bohaterów. Ale przykładów takich figur Chrystusa jest setki z różnych gatunków literackich, z różnych form wyrazu, od kina po literaturę. Od Supermana po Batmana, od E.T. po Johna Coffey z Zielonej Mili, od Johna Connora i T-800 z Terminatora po Neo z Matrixa, od Harry'ego Pottera po Santiago z książki Stary Człowiek i Morze. Wszyscy w jakimś zakresie, w jakimś sensie, w jakimś stopniu zapożyczają pewne cechy Chrystusa, jakieś atrybuty Chrystusa. I uproszczona lista takich atrybutów mogłaby wyglądać w ten sposób, że figura Chrystusa ma szlachetną matkę i boskiego lub królewskiego ojca. Jej urodzenie lub młodość są tajemnicze, niewiele o nich wiadomo. Figura Chrystusa posiada w jakimś sensie podwójną tożsamość, powszechnie znaną i specjalną. Wiele osób jej nie rozumie, uznaje za dziwaka lub szaleńca. Jest ukarana lub prześladowana za swoje ideały, związane przeważnie z miłością lub prawdą. Ta figura Chrystusa, ci fikcyjni bohaterowie, wchodzi w dialog z diabłem, złym charakterem lub złą mocą i jest skuszona, by porzucić swoje ideały. Ginie za swoje ideały, przeważnie niesprawiedliwie. Jest portretowana z rozłożonymi ramionami albo rozpięta na ramionach. Z martwych wstaje, powraca do życia ze stanu śmierci, fizycznej lub emocjonalnej. I czy to nie jest niezwykłe, że tak bardzo jako ludzie potrzebujemy Jezusa, że nawet kiedy go wprost odrzucamy, to tworzymy sobie jego namiastki, jego kopie? I skoro tak bardzo pociągają nas te namiastki, to nic dziwnego, że tak bardzo pociągająca jest też ta historia, która go tak naprawdę zapowiada w Starym Testamencie. I jeśli jeszcze nie zaufałeś Jezusowi jako swojemu królowi i zbawicielowi, to chciałbym ci powiedzieć, że jest tylko jeden superbohater. Tylko jeden zwycięski król, który idzie przed swoją zwycięską armią. Tylko w tej armii tak naprawdę warto być. I tylko w tego superbohatera warto wierzyć. Tak jak Stary Testament wręcz krzyczy, że przyjdzie Mesjasz, tak naprawdę wszystko dookoła wręcz krzyczy: przyszedł Mesjasz, którego tak bardzo potrzebujemy. Jedyny i prawdziwy Jezus Chrystus, mój superbohater, mój ukochany król, Mój Zbawiciel, mój Zwycięzca. I w ramach krótkiego podsumowania chciałbym tylko przypomnieć Kościele tą jedną myśl, którą mam nadzieję zachęci Was bardziej niż mowa motywacyjna, w którą, jak wiemy, nie jestem za dobry. Co to za myśl? Tak jak Izrael był zachęcony tą historią Dawida z Goliatem, i przez Izrael mam na myśli oryginalnych odbiorców tej historii, był zachęcony, by ufać w zwycięskiego Boga, który z pokolenia Dawida wyprowadzi tego Mesjasza i rozprawi się z naszym największym wrogiem, czyli śmiercią. Tak my jesteśmy zachęcani dzisiaj tą historią, by iść wiernie za naszym królem, naszym superbohaterem, naszym panem i naszym zbawcą, którego tak bardzo potrzebujemy. Aż chciałoby się krzyknąć: Boże, zbaw króla. Ale w tym przypadku ten król Jezus Chrystus nie potrzebuje zbawienia. On jest zbawieniem. Więc może w takim razie powinniśmy zawołać bardziej: Boże, zbaw nas przez króla. To powstańmy proszę do modlitwy i zawołajmy do Pana Boga.